Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja w szkole Jana Pawła II. Zapraszamy na następny wykład i oczywiście pragnę powitać w studiu telewizji Trwam znanego nam bardzo dobrze profesora, księdza profesora, doktora habilitowanego Pawła Bortkiewicza ze Zgromadzenia Księży Chrystusowców, profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i też wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Bardzo się cieszymy, że księże profesorze, w dniu, w którym Kościół wspomina świętą Faustynę Kowalską, a przez to też i ideę miłosierdzia, możemy poświęcić ten wykład wielkiej osobie. Osobie, która, jak się dowiedzieliśmy niedawno, będzie już kanonizowana w przyszłym roku w niedzielę Miłosierdzia. Księże profesorze, który to już wykład w szkole Jana Pawła II?
Jeśli pamięć mnie nie zawodzi, to piąte spotkanie i okazja do kolejnej refleksji. Rzeczywiście w bardzo szczególnym faktycznie czasie, jak ojciec rektor zauważa.
Pragnę przypomnieć naszym widzom, że pierwszy wykład dotyczył osoby Jezusa Chrystusa. Drugi wykład to była mowa o Duchu Świętym. W trzecim wykładzie ksiądz profesor, doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz mówił nam o Bogu i o cywilizacji miłości, a ostatni wykład, który właśnie był przed miesiącem, poświęcony był wierze, a dokładnie jaki jest Bóg Jana Pawła II. Dzisiaj temat spór o człowieka, ale może wróćmy w tym sporze o człowieka, człowiek i miłosierdzie. Dlaczego dla człowieka miłosierdzie, które uosabia się szczególnie z osobą świętej Faustyny? Dlaczego miłosierdzie dla człowieka jest tak szalenie ważne?
To jest rzeczywiście bardzo dobry kontekst i myślę, że Pan Bóg w jakimś sensie wprost prowadzi nas tutaj
po raz kolejny
drogą tych wykładów, dając nam bardzo, bardzo ciekawe konteksty. Dzisiejsze wspomnienie liturgiczne świętej siostry Faustyny faktycznie prowadzi nas w stronę miłosierdzia Bożego. Tego miłosierdzia, wokół którego, jak wiemy, było bardzo wiele nieporozumień i także za czasów Jana Pawła II i po jego decyzjach dotyczących kultu miłosierdzia Bożego i beatyfikacji, kanonizacji siostry Faustyny. Wiemy, że te nieporozumienia istniały. W jakiś sposób naprzeciw tym nieporozumieniom wyszedł sam Ojciec Święty w swojej encyklice Dives in Misericordia, gdzie przypomniał, że miłosierdzie nie jest jałmużną, nie jest jakąś sytuacją poniżającą człowieka, ale miłosierdzie, jak powiedział, jest szczególnym skoncentrowaniem się na tym dobru, jakim jest człowiek. Jest koncentracją na godności osoby ludzkiej. Można więc powiedzieć, że to właśnie miłosierdzie objawia najpełniej prawdę o człowieku. Miłosierdzie Boga objawia nam najpełniej tę wielką tajemnicę, jaką jest człowiek, jaką jest godność osoby ludzkiej. Dlatego chyba nie ma rzeczywiście lepszego kontekstu do naszych rozważań, jak wspomnienie osoby, która była apostołką Bożego Miłosierdzia.
Dzisiaj ksiądz profesor chce rozwinąć temat sporu o człowieka. To był temat, który wprost zajmował się błogosławiony Jan Paweł II. Kim jest człowiek? Myślę, że jest to pytanie może najbardziej powszechne w ogóle w świecie, pośród ludzi podnoszone, ale też pytanie najbardziej może kłopotliwe. Kim jest człowiek?
Tak, to jest pytanie rzeczywiście bardzo, bardzo dzisiaj kłopotliwe. Zauważmy, że pisał o tym już Max Scheler, wybitny filozof XX wieku, zresztą jeden ze współtwórców fenomenologii, którą był zainteresowany Karol Wojtyła. Pisał właśnie coś takiego, że w naszej epoce człowiek nie wie, kim jest i po prostu przeżywa w związku z tym swoisty jakiś taki kryzys, ponieważ z jednej strony ogrom wiedzy, ogrom nauk szczegółowych, nauk biologicznych, socjologicznych, psychologicznych spowodował, że właściwie bardzo, bardzo wiele szczegółów fragmentarycznych wiemy o człowieku. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie fundamentalne, metafizyczne, antropologiczne, kim jest człowiek, stajemy tutaj rzeczywiście bezradni. I to jest pytanie, które budzi z jednej strony niepokój, z drugiej strony jest to pytanie, od którego bardzo często chcemy wręcz uciec, zastanawiając się jedynie nad jakimś wymiarem człowieczeństwa, nad jakimś aspektem. Dlatego to pytanie, kim jest człowiek, jest pytaniem fundamentalnie dzisiaj ważnym.
Ksiądz profesor proponuje naszym widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja, byśmy może posłuchali, wrócili pamięcią do roku 1987. 9 czerwca gościł Jan Paweł II w Lublinie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Warto przypomnieć sobie tych kilka słów, aby potem też i na ten temat podyskutować. Bardzo prosimy.
Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe, wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, do człowieka, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, człowiek, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna, człowiek, dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzn. Otóż, bez względu na to, co osiągamy metodą empiryczną, raczej wielu metodami, na temat początku, powyższy tekst zdaje się posiadać niesłychane znaczenie symboliczne. Co więcej, poniekąd trafia do samych korzeni problemu miejsce człowieka we wszechświecie. Można by też powiedzieć, że stanowi jakiś wyraz zbieżności tego wszystkiego, co kryją w sobie dociekania prowadzone metodami tylu nauk empirycznych. Wszystkie wszakże, szukając możliwie pierwotnych śladów człowieka, równocześnie kierują się jakimś podstawowym pojęciem człowieka. Posiadają elementarną przynajmniej odpowiedź na pytanie, czym człowiek różni się od innych istot w widzialnym kosmosie. Człowiek od początku odróżnia siebie od całego widzialnego wszechświata, a w szczególności od świata istot poniekąd sobie najbliższych. Wszystkie one są dla niego przedmiotem, on sam pozostaje wśród nich podmiotem. Ta sama Księga Rodzaju mówi o człowieku jako o istocie stworzonej na obraz Boga i Jego podobieństwo. Co więcej, w świetle powyższego tekstu jest również jasne, iż owa podmiotowość człowieka łączy się w sposób podstawowy z poznaniem. Człowiek jest podmiotem wśród świata przedmiotów, dlatego że jest zdolny poznawczo obiektywizować wszystko, co go otacza. Dlatego że przez swój umysł zwrócony jest z natury ku prawdzie. W prawdzie zawiera się źródło transcendencji człowieka wobec wszechświata, w którym żyje. Właśnie poprzez refleksję nad własnym poznaniem człowiek objawia się samemu sobie jako jedyne jestestwo pośród świata, które widzi się od wewnątrz związane poznaną prawdą. Związane, a więc także zobowiązane do jej uznania. W razie potrzeby także aktami wolnego wyboru, aktami świadectwa na rzecz prawdy. Jest to uzdolnienie do przekraczania siebie w prawdzie. Poprzez refleksję nad własnym poznaniem człowiek odkrywa, że sposób jego bytowania w świecie jest nie tylko całkowicie różny od wszystkiego innego pośród świata, lecz że jest także wyróżniony, nadrzędny wobec wszystkiego innego w jego obrębie. Człowiek zauważa po prostu, że jest osobowym podmiotem, osobą, staje oko w oko wobec swojej godności.
Wysłuchawszy tych pięknych słów, pięknym głosem donośnym Jana Pawła II, zanim byśmy weszli w dysputę i określali, kim jest człowiek według Jana Pawła II, ja przynajmniej to, co na samym początku zrozumiałem, punktem wyjścia jest, że na pewno człowiek się różni od wszystkiego, co jest widzialne w kosmosie.
Tak, to jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Wydawałoby się, że bardzo proste, ale zauważmy, że dzisiaj niezwykle mocno kwestionowane. Jan Paweł II w tym tekście, który jest komentarzem do bardzo znanego tekstu biblijnego, tak zwanego drugiego opisu stworzenia człowieka. Tekście, który wydaje się być tekstem bardzo archaicznym, bardzo takim antropomorfizującym wizerunek Boga. Boga lepiącego człowieka, sadzającego go w raju pośród defilady zwierząt, wśród której człowiek ma wybrać sobie partnera życia. Zauważmy, że w tym archaicznym tekście kryją się niezwykle donośne treści, które Jan Paweł z właściwym sobie geniuszem wydobył w sposób bardzo racjonalny, bardzo piękny zarazem. I rzeczywiście pierwszą podstawową spośród tych treści jest owo wyróżnianie się człowieka, odróżnianie i wyróżnianie. To jest rzecz fundamentalnie dzisiaj ważna, bo my żyjemy w dobie, w której człowiek zostaje bardzo mocno zredukowany. Zredukowany do wymiaru czysto na przykład biologicznego. No słyszymy często takie teksty o tym, że genom człowieka różni się bardzo niewiele od genomu myszy czy muszki owocowej, że to jest różnica zaledwie kilku sekwencji genowych. Żyjemy właśnie w takim świecie, w którym zadajemy sobie pytania, co różni człowieka od na przykład małp czy innych zwierząt, że przecież właśnie te małpy zdaniem niektórych wykazują na przykład świadomość. Słynne są takie doświadczenia z szympansem, któremu namalowało się plamkę na czole i on stojąc przed oknem dotykał właśnie tej plamki, co badacze twierdzą, że orzeka o stopniu jego samoświadomości. A więc co różni człowieka od świata zwierząt? Wiemy, że żyjemy w takiej dobie, w której zwierzęta są personifikowane. My już nie mówimy dzisiaj owca zdechła, mówimy owca umarła. Nie mówimy o uboju zwierząt, mówimy o eutanazji zwierząt. Tak na przykład jest w oficjalnych dokumentach bioetycznych orzeczenie właśnie o warunkach eutanazji zwierząt. I właśnie w tym świecie, w którym człowiek zostaje zredukowany do świata przyrody, zostaje powiedziane jako pierwsze zdanie fundamentalnie ważne. Człowiek różni się od wszystkiego innego we wszechświecie. Różni się i wyróżnia. Dlatego, że człowiek jest podmiotem pośród świata przedmiotów. A to ma swoje ogromne konsekwencje.
Właśnie, jeżeli jest podmiotem, jaka jest konkluzja z tego? Skoro jest podmiotem, co człowieka i tylko człowieka charakteryzuje i można powiedzieć, że tylko człowiek ma tę cechę?
Człowieka charakteryzuje oczywiście bardzo wiele tutaj komponentów, które zostają później przez Jana Pawła wymienione w dalszym toku tej refleksji. To jest wolność, to jest zdolność poznania prawdy, to jest odpowiedzialność, to jest transcendencja, to jest miłość, która nie zostaje tutaj może wprost wyróżniona, ale konsekwencją tego opisu, myśmy słuchali tylko fragmentu wykładu Jana Pawła, konsekwencją tego opisu jest wychodzenie przecież z samotności człowieka ku wspólnocie z drugim człowiekiem, a więc to jest miłość, to jest solidarność. Jest więc wiele tych komponentów i one mają oczywiście swoje, jak już wspominamy tutaj, ogromne znaczenie, dlatego że człowiek, który jest podmiotem, posiadając te komponenty, których świat przedmiotów, nawet najbliższych człowiekowi, nie posiada, człowiek będąc podmiotem nie może zostać uprzedmiotowiony. To jest pozornie banalne stwierdzenie, ale znowu zauważmy, że dzisiaj ono nabiera bardzo szczególnej rangi, bardzo szczególnego znaczenia, bo my obserwujemy w sposób totalny, wręcz nie waham się powiedzieć, próby uprzedmiatawiania człowieka w różnych sferach życia. Poczynając od biotechnologii, poczynając właśnie od sporu dotyczącego tego, czy człowiek we wczesnym stadium swojego życia, czy człowiek we wczesnym stadium swojego życia jest człowiekiem, czy jest tylko materiałem biologicznym. Zauważmy, że dzisiaj na określenie człowieka w fazie embrionalnej mamy mnóstwo, nie waham się powiedzieć, różnych określeń uprzedmiatawiających. A więc mówimy właśnie o embrionie, mówimy o zapłodnionej komórce, mówimy o zygocie, mówimy o materiale biologicznym. A skoro materiał biologiczny, no to potraktujmy go materiałowo, a więc materiał biologiczny możemy sobie manipulować na tym materiale biologicznym na szalce Petriego, w retorcie, w probówce. Możemy robić sobie z tym to, co chcemy. Człowiek jest traktowany przedmiotowo nie tylko w sferze biotechnologii, choć to jest bardzo, bardzo newralgiczna sfera, bardzo newralgiczna sprawa, ale zauważmy, że człowiek jest też traktowany przedmiotowo, no na przykład w gospodarce, kiedy właśnie na wolnym rynku, w różnych systemach przeliczania wolnego rynku, zysku, strat, człowiek traktowany jest jako element wolnego rynku. Człowiek nie jest podmiotem pracy. Zapominamy o tym, o czym mówił Jan Paweł chociażby w Legnicy bardzo dobitnie w 1997 roku, że nie jest człowiek dla pracy, ale praca jest dla człowieka. O tym dzisiaj zapominamy, bo traktujemy człowieka jako właśnie element przedmiotowy wolnego rynku. No nie mówiąc o całym świecie manipulacji medialnych i politycznych, gdzie jesteśmy traktowani albo jako target, jako cel reklamy, manipulacji medialnej, różnych środków przekazu, albo gdzie jesteśmy pozbawiani swojej tożsamości i też manipulowani po to, żeby stać się pewnym przedmiotem bardzo łatwym do działania socjotechnicznego, socjomanipulacyjnego, abyśmy stali się po prostu tłumem, masą, którym ktoś światły będzie w sposób dowolny kierował, czyli faktycznie manipulował. Te wszystkie rzeczywistości, które kryją się w naszej współczesności, zostają skontrowane, jeżeli tak można powiedzieć, przez to proste zdanie. Człowiek jest podmiotem pośród świata przedmiotów. To znaczy, człowieka nie można instrumentalizować. Człowiekiem nie można manipulować.
W tym miejscu przychodzi mi na myśl katechizm Kościoła katolickiego, który właśnie powstał za pontyfikatu Jana Pawła II, któremu zresztą bardzo zależało, żeby współczesnemu człowiekowi, współczesnym chrześcijanom podarować jasną wykładnię. I tam, w tej części, która dotyczy życia chrześcijanina, życia moralnego, na samym początku przytoczone są słowa Leona Wielkiego, świętego, który właściwie wobec człowieka kieruje ten wielki apel: chrześcijaninie, poznaj swoją godność. Właśnie czy to nie jest ta podmiotowość, która ukazuje tę niezbywalną, niezatartą godność człowieka, co odróżnia od innych stworzeń, innych rzeczy.
Bardzo dziękuję, że ojciec rektor przywołuje te słowa, bo wydaje mi się, że one pokazują w sposób niezwykle skoncentrowany i trafny pewien problem bardzo zasadniczy. Mianowicie warto wracać do tekstów antycznych, warto wracać do tekstów wypowiedzianych kilkadziesiąt lat temu przez Jana Pawła II, bo perspektywa zaczyna już być kilkudziesięcioletnia. Warto także wracać do tekstów wypowiedzianych przed kilkunastu wiekami przez wielkich ojców Kościoła. Zauważmy, że wtedy właśnie w dobie takiej, a nie innej cywilizacji, w dobie takiej, a nie innej kultury i prądów kulturowych, papież wypowiada słowa bardzo zasadnicze, skierowane właśnie do chrześcijan, którzy w tym świecie podziałów na wolnych i niewolników, w świecie, w którym praca przecież była domeną wyłącznie niewolników, a nie ludzi wolnych, w świecie zróżnicowanej godności kobiety i mężczyzny, papież kieruje właśnie do chrześcijan te słowa: poznaj, chrześcijaninie, godność swoją. To jest oczywiście zdanie o tyle jeszcze dodatkowo mocne, że jest adresowane do chrześcijan, a więc przechodzimy już tutaj z poziomu stworzenia człowieka, który jest odczytywalny dla każdego racjonalnie myślącego człowieka, który pyta się o początek swojego istnienia i może znaleźć odpowiedź w akcie stworzenia Boga, przechodzimy tu jeszcze do poziomu odkupienia. Bo skoro chrześcijanin, to ktoś odkupiony przez Chrystusa. Ale chcę wrócić do, zamknąć tę myśl tym stwierdzeniem, że warto dzisiaj, bardzo warto dzisiaj właśnie zastanawiać się nad tym, czym jest nasza godność. Bo dzisiaj żyjemy w świecie, w którym słowo godność jest odmieniane we wszystkich językach politycznych, we wszystkich przypadkach. Odmieniane jest na co dzień i słyszymy właśnie przeróżne dyskusje, debaty, w których są apele o respektowanie godności człowieka, o respektowanie praw, które są związane z godnością człowieka. A bardzo często te stwierdzenia nie mają nic, ale to absolutnie nic wspólnego z autentyczną godnością. Poznawajmy zatem naszą godność, chociażby idąc tym właśnie tropem, który prezentuje nam Jan Paweł II.
Właśnie, mając na uwadze to światło, które nam podarowuje Jan Paweł II, może odnieśmy się do rzeczywistości tych ostatnich dni, gdzie byliśmy świadkami debaty w Sejmie dotyczącej eugeniki, ponieważ jednak nasze społeczeństwo się budzi i uważa, że trzeba bronić życia nienarodzonych. I tutaj widzieliśmy, jak nawet ta lewa strona mówiła, że trzeba uszanować godność tych kobiet, którym rzekomo się zabrania prawa do rodzenia, czy też zakazuje się rodzenia, że to jest przeciwko godności tej kobiety. A kiedy jest mowa o życiu w łonie matki, które co prawda może być naznaczone pewnym defektem, to boją się nazywać i rzekomo to kaleczy i rani. Kiedy się mówi o zabijaniu tego życia, tu ksiądz profesor przed chwilą powiedział, że dzisiaj nie wolno co do zwierząt powiedzieć, że piesek na przykład zdechł.
Tak.
Nie wolno tak mówić, ale ktoś się oburza, kiedy się mówi, że dokonano morderstwa na nienarodzonym dziecku.
Tak, to jest z jednej strony konsekwencja właśnie tego, że człowiek zostaje na pewnych etapach i w pewnych fazach życia traktowany przedmiotowo. I rzeczywiście dla tych ludzi, którzy nie traktują człowieka podmiotowo, nie mamy do czynienia z zabójstwem człowieka, tylko mamy do czynienia z usunięciem płodu, prawda? Tak jak usunięcie wrzodu, polipa, nie chcę już tutaj iść w jeszcze bardziej radykalne jakieś stwierdzenia, ale to jest rzeczywiście ewidentny dowód na to, że ta druga strona traktuje człowieka w tym momencie przedmiotowo. Ale przykład, który ojciec rektor podaje, jest niezwykle ważny i niezwykle ciekawy w kontekście tych słów, które przed chwilą słyszeliśmy z drugiej części tej egzegezy filozoficznej czy kulturowej, jaką przeprowadzał Jan Paweł II. Bo tam był bardzo ciekawy element mówiący o tym, że komponentem tej podmiotowości człowieka jest szczególny związek prawdy i wolności. Człowiek poznaje prawdę o sobie i jest tą prawdą wewnętrznie związany. To brzmi bardzo teoretycznie, ale spróbujmy właśnie ten wątek papieskiego nauczania, ten wątek charakterystyczny dla filozofii Karola Wojtyły, bo to jest słynna autodeterminacja, która była charakterystyczna dla jego antropologii filozoficznej. Spróbujmy ten wątek właśnie potraktować jako pewien klucz interpretacyjny dla tych zdarzeń parlamentarnych, z którymi niedawno mieliśmy do czynienia. Zauważmy, że ta strona liberalna, lewicowa, która stawała za wolnością kobiety, ona radykalnie eliminowała prawdę o człowieku. To była wolność kosztem prawdy. Mówiąc, nie padały te argumenty w czasie tej debaty, ale pamiętamy, że te argumenty padały wielokrotnie wcześniej w podobnych debatach. Mój brzuch jest moją własnością. Przepraszam za to stwierdzenie, ale tak cytuję je dosłownie, tak jak ono było niejednokrotnie formułowane. Tak mówiły, no powiedzmy, kobiety z tego nurtu radykalnego feminizmu, nurtu radykalnego liberalnego, lewicowego. Mówiono w ten sposób: mój brzuch jest moją własnością i dlatego mam prawo w imię mojej wolności zrobić z nim, co chcę. Tylko zauważmy, że w tym toku myślenia zupełnie zostaje wyeliminowana prawda o tym, że to nie jest brzuch, tylko to jest nowo rodzący się człowiek, nowo poczęty człowiek. Że skoro tak, to nie jest to kwestia dowolnego zadziałania, tylko to jest kwestia zabójstwa życia poczętego, to jest kwestia zabójstwa życia. I te elementy prawdy były tutaj całkowicie eliminowane. A więc mieliśmy tutaj i mamy do czynienia wciąż z taką projekcją tego, że wolność może odbywać się kosztem prawdy. I to jest projekt, który ma rzekomo realizować człowieczeństwo. Ale zauważmy, że idąc znowu tropem myśli Jana Pawła II, że to jest projekt, który jest autodestrukcją człowieka. Bo człowiek, który wybiera wolność oderwaną od prawdy, przestaje być człowiekiem. No niestety, powiedzmy sobie wprost, matka, która przekreśla prawdę o swoim dziecku, o tym, że dziecko, które nosi w swoim łonie, nie jest dzieckiem, tak twierdzi, przekreśla więc prawdę o nim i wybiera zabójstwo tego dziecka, no nie jest już matką. Ona przekreśla najgłębiej prawdę o swojej tożsamości. Ona nie jest matką, ona jest dzieciobójczynią. A więc przekreśla w tym momencie prawdę o sobie. To jest taka bardzo dramatyczna, tragiczna, ale ilustracja prawdziwości tych słów, które były no jednym z głównych wątków refleksji antropologicznej Jana Pawła II, a które no wciąż jakby do nas, wydaje mi się, no niestety nie docierały, bo wydaje nam się, że to są słowa no bardzo takie skomplikowane, że ta autodeterminacja, związek prawdy i wolności, jestem wtedy wolny, kiedy wybieram prawdę o sobie, kiedy tej prawdzie zaprzeczam, dokonuję samozniewolenia. No to brzmi może dla niektórych z nas jakoś teoretycznie, enigmatycznie, wydaje się to może trudne, ale przełóżmy właśnie te proste prawdy na język konkretów, te teoretyczne prawdy opisujące rzeczywistość człowieka przełóżmy na język konkretów. Jestem człowiekiem rzekomo wolnym, ale wybieram wolność, która niszczy prawdę. Niszczy prawdę obiektywną, niszczy prawdę, że to dziecko, które noszę w sobie, nie jest dzieckiem. Jeżeli dokonałem takiego zakłamania, przestaje być sobą. Nie jestem już rodzicem tego dziecka, tylko staję się jego zabójcą, a więc ugodziłem najgłębiej w swoją własną tożsamość. Z kolei, żeby może zakończyć to pozytywnie, ten wątek refleksji, jeżeli wybieram wolność opartą na prawdzie, to zauważmy, stwierdzam, że to dziecko, które noszę w sobie, jest dzieckiem, jest darem miłości, jest darem osobowego dawcy życia, jakim jest Bóg, że to jest coś wspaniałego, że to jest ktoś wspaniały, to nie jest coś, ale to jest ktoś wspaniały, ktoś święty z racji dawcy tego życia, to jest ktoś, kto jest bezcenną radością dla mnie. I w tym momencie, jeżeli ja uznaję tę prawdę, staję się po prostu szczęśliwym, spełnionym rodzicem, matką, ojcem. I w tym momencie ten związek wolności, ja wiem, że oczywiście teoretycznie rzecz biorąc, technicznie rzecz biorąc, mogę zaprzeczyć tej prawdzie, mogę się tego dziecka pozbyć, ale wtedy ja przestaję być ojcem, przestaję być matką, staję się dzieciobójcą. Przepraszam za te słowa, które, jak słyszeliśmy, raziły wrażliwe uszy części polityków w naszym parlamencie i części opinii medialnej, ale taka jest po prostu prawda. Przestaję być sobą, zamiast być ojcem, staję się dzieciobójcą. Jeżeli natomiast wybieram prawdę, spełniam siebie jako ojciec, spełniam siebie jako matka, spełniam swoją miłość w stosunku do tego dziecka.
Czyli, profesorze, my wszyscy i też w mediach często używa się właśnie tych terminów być człowiekiem, trzeba uszanować człowieczeństwo drugiego człowieka. A tutaj Kościół w swoim nauczaniu, chociażby soborowym, naprawdę wychodzi z piękną perspektywą, bo mówi, że człowiek może się odnaleźć w pełni tylko wówczas, kiedy staje się darem.
Bezinteresownym darem
dla człowieka.
Tak.
Więc widzimy, ta opcja, kiedy człowiek broni własnej wolności, myśli o sobie, tak naprawdę i oczywiście pozbawiając się prawdy o sobie, staje się niewolnikiem samego siebie, zatraca też widzenie. A jak usłyszeliśmy przed chwilą słów Jana Pawła II, powiedział, człowiek jest jedyny, który potrafi patrzeć od wewnątrz na świat, na siebie. Co to znaczy patrzeć od wewnątrz na siebie i na świat?
No właśnie, to jest też przepiękne zdanie papieskie z tego całego przepięknego tekstu. To patrzenie od wewnątrz jest na pewno związane po pierwsze ze świadomością, samoświadomością człowieka, z tym, że człowiek posiada tę wyjątkową zdolność, która jest cechą specyficznie ludzką. Ale to nie jest tylko świadomość w sensie psychologicznym, w sensie czysto poznawczym. To jest, jak sądzę, przede wszystkim świadomość moralna. To jest ta zdolność rozeznawania dobra i zła, spoglądania wewnątrz własnego życia po to, aby dokonywać właściwych wyborów. To jest tajemnica sumienia, o której będziemy mieli jeszcze okazję w przyszłości mówić. To jest to serce, mówiąc językiem biblijnym, człowieka, które stanowi jego najgłębsze wnętrze. To jest to sanktuarium, w którym człowiek spotyka Boga i słyszy Jego głos, jak określa przepięknie sumienie Sobór Watykański II. A więc człowiek jest tą jedyną istotą, która ma tę zdolność właśnie wnikania wewnątrz samego siebie, rozeznawania dobra i zła, spotykania w swoim sercu Boga. To jest wyjątkowa cecha człowieczeństwa, która nie może umknąć naszej uwagi, bo jest to po prostu coś absolutnie, absolutnie wyjątkowego i absolutnie pięknego.
Też bardzo mi się podobało, że w jednym, nie wiem, czy to był list do młodych, chyba to w roku 85, Ojciec Święty zachęcał młodych ludzi do tego, by nie bali się kontemplować na przykład przyrodę, żeby umieli dostrzegać piękno, które jest w przyrodzie, właśnie z tą świadomością, że człowiek ma tę wrażliwość od wewnątrz. Jeżeli nie zauważamy piękna, jeżeli nie podziwiamy, człowiek też nie potrafi pięknie żyć. Dlaczego jest właśnie tak ważne też umieć kontemplować stworzenie?
To jest bardzo znowu ciekawe zagadnienie. Pamiętam z kolei, przepraszam, że tak na moment odejdę jednym zdaniem od tego pytania, które ojciec rektor stawia. W Ewangelium Vitae Jan Paweł II pisze coś takiego, że kto osłabia wrażliwość na Boga, osłabia wrażliwość na człowieka, że jest pewna koniunkcja tego zaniku wrażliwości na Boga i na człowieka. Ja myślę, że właśnie słuchając tych przypominanych słów Ojca Świętego przed chwilą, można powiedzieć, że istnieje jeszcze trzeci człon tej rzeczywistości, prawda? Bóg, człowiek, przyroda, prawda? Bóg, człowiek, świat. I całe to przesłanie mówiące o tym, że człowiek jest podmiotem pośród świata przedmiotów, bo to warto rzeczywiście, koniecznie nawet trzeba zauważyć, wcale nie oznacza jakiejś nieodpowiedzialnej, absolutnej dominacji człowieka nad światem przyrody. Wiemy, że kiedy odczytujemy właśnie zarówno teksty biblijne, jak i komentarze papieskie do tych tekstów, wiemy, że człowiek osadzony w tym świecie przyrody nie był jej absolutnym suwerenem. On miał uprawiać ten ogród Eden, a więc miał go pielęgnować. To można powiedzieć, były zaczątki pewnej kultury, bo przecież tutaj właśnie dotykamy też bardzo ciekawych tematów związanych z tym, że uprawianie ziemi to jest synonim pojęcia kultury, a więc człowiek, który przebywał w tym świecie przyrody, tworzył jednocześnie podwaliny kultury, a więc to nie była, jak się często zarzuca ze strony niektórych ugrupowań radykalnej ekologii, tej tak zwanej ekologii głębokiej, różnych zielonych brygad i teorii Gai, różnych innych systemów ideologicznych, zarzuca się nam, chrześcijanom, że myśmy doprowadzili do tego, że właśnie ziemia jest dewastowana. Oczywiście to jest nieporozumienie. Człowiek, który jest osadzony w ogrodzie Eden, jest pośrednikiem między światem przyrody a Bogiem, prawda? I to jest rzecz niezmiernie ważna. Człowiek pozostaje jednocześnie w pewnym dialogu, przede wszystkim dialogu z Bogiem, ale właśnie wsłuchany w głos Boga jest w stanie reagować na świat przyrody w sposób bardzo, bardzo odpowiedzialny. Ta odpowiedzialność jest zarazem miarą wolności człowieka.
Właśnie, kiedy jesteśmy i myślimy o Janie, przy Janie Pawle II, myślimy o Janie Pawle II, on już jako kardynał, jako też i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bardzo lubi mówić o tej wolności, która jest wolnością nie od czegoś, ale wolnością do. Jak należałoby też zinterpretować to stwierdzenie Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II?
To jest oczywiście z jednej strony można powiedzieć taki klasyczny podział. Często dzisiaj mówimy, że on jest zaczerpnięty od Izaaka Berlina, ten podział na wolność negatywną i pozytywną. Prawdopodobnie i na pewno jest to podział sięgający głębiej jeszcze korzeniami wstecz kultury europejskiej. Nieważne jednak o korzenie, ważne tutaj jest to, co przekazuje nam Jan Paweł II. Rzeczywiście wolność negatywna, wolność od jest pewnym minimalnym progiem przekraczania wolności. Istotne jest natomiast to, do czego człowiek w tej wolności powinien dojść. Znowu wracam do tego tekstu, że horyzontem wolności jest prawda. Prawda o człowieku. To znowu brzmi bardzo teoretycznie, ale jeżeli to przełożymy na znowu język egzystencjalny, język pewnych konkretów, możemy powiedzieć tak, jeżeli ja odkrywam prawdę o sobie, o swoim człowieczeństwie, to odkrywam ją jednocześnie o każdym drugim, bo skoro stwierdzam, że ja jestem podmiotem pośród świata przedmiotów, to odkrywam także, że Ojciec, który jest tak samo osobą ludzką jak ja, jest także podmiotem pośród świata przedmiotów. Jeżeli ja chcę siebie afirmować, potwierdzać swoją godność w tym świecie przedmiotów, muszę to czynić, powinienem to czynić także w stosunku do Ojca i do każdego drugiego człowieka. A więc poznawanie tej prawdy oznacza miłość, oznacza solidarność, oznacza wzajemną jakąś współpracę, odpowiedzialność za dobro wspólne i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli mówimy o tym, że wolność jest związana prawdą, to mówimy o całym zestawie elementów tworzących tę prawdę. A więc mówimy o tym, że wolność realizuje się w przestrzeni życia społecznego, właśnie w tym bezinteresownym darze z siebie wspomnianym przez Ojca. Realizuje się w miłości, realizuje się w realizacji solidarności, sprawiedliwości społecznej i tak dalej. Może najczytelniejszym przykładem tego, co jak sądzę Jan Paweł II miał na myśli, jest wydarzenie, które miało charakter społeczny w postaci kolejnej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Pielgrzymki z roku 91. Pamiętam doskonale swój własny nastrój, 89 rok, czerwiec 89 roku, przełom polityczny, który traktowaliśmy jako odzyskanie wolności, niepodległości, ogromna euforia i po tym właśnie 2 lata po tym wydarzeniu przybywa Jan Paweł II. No więc spodziewałem się i myślę, że wielu z nas się spodziewało, ośmielę się tak uogólnić to stwierdzenie, że usłyszymy słowa pochwały, słowa uznania za to, że przeszliśmy przez Morze Czerwone komunizmu, że zostaliśmy ocaleni z tego zła systemu, że Jan Paweł II będzie nas chwalił, że jakoś pogłaszcze, że powie, no jest wspaniale, zrobiliście kawał dobrej roboty. Tymczasem Ojciec Święty wysiada w Koszalinie i rozpoczyna katechezy związane z dekalogiem. Stawia nam program bardzo konkretny, który jest przymierzem z Bogiem, który jest fundamentalnym przymierzem z Bogiem. Jakby chciał nam powiedzieć w tym momencie, że zrobiliście pierwszy krok, ale to nie jest wszystko, co można powiedzieć na temat wolności. Jeżeli chcecie przeżywać w pełni wolność, musicie dopełnić ją przymierzem z Bogiem, musicie dopełnić ją przykazaniami, musicie dopełnić ją troską o ochronę życia poczętego, zakazem manipulacji medialnej, musicie dopełnić ją mówieniem prawdy, poszanowaniem dla godności człowieka, poszanowaniem nierozerwalności małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. Przyznam się, że mimo że słuchałem wnikliwie tych katechez i oczywiście je aprobowałem, ale gdzieś tam tkwił we mnie mimo wszystko taki niepokój, dlaczego tak jest, dlaczego tak się to wszystko dzieje. I pamiętam, że kiedyś przy jakiejś okazji przeczytałem sobie komentarz ówczesnego kardynała Józefa Ratzingera do znanych 2 instrukcji na temat teologii wyzwolenia, niektórych aspektów teologii wyzwolenia i chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu. I kardynał Ratzinger stawia tam sprawę bardzo prosto. Przypomina, że wyzwolenie narodu wybranego z Egiptu, ten paradygmat wszelkiego odzyskania wolności i wyzwolenia, on się dokonywał nie w imię wyjścia z niewoli politycznej, nie w imię tego, że po prostu jesteśmy uciemiężeni, chcemy zrzucić jarzmo niewoli i odzyskać wolność, bo to by była wolność negatywna. Mojżesz, kiedy staje przed Faraonem, mówi: pozwól nam wyjść, żeby złożyć na pustyni kult Jahwe. Celem wyjścia Izraelitów z Egiptu było przymierze z Bogiem. To dopiero stanowiło gwarancję pełnego odzyskania wolności. I to, co zaproponował nam Jan Paweł II w Polsce w 1991 roku, było genialnym programem wolnościowym, było szansą dla naszego narodu. I zauważmy, że właśnie ta pielgrzymka spotkała się od razu z bardzo ostrą, po raz pierwszy, ostrzejszą nawet niż w czasach komunistycznych, krytyką środowisk liberalnych. O tej krytyce, że ona była dostrzeżona przez papieża, świadczą słowa samego Jana Pawła II, który boleśnie wspomniał o tym w książce Przekroczyć próg nadziei. A więc była krytyka, było niezrozumienie, było takie rozczarowanie i zaczęły się wtedy pojawiać właśnie głosy, że Kościół nie rozumie wolności, że Kościół nie rozumie demokracji, że papież nie rozumie wolności i demokracji. Te głosy, jak wiemy, do dzisiaj narastają i one przeradzają się w coraz to nowe formy komentarzy wielu publicystów, wielu polityków i jesteśmy tego świadkami i na pewno będziemy jeszcze tego świadkami w niedalekiej czy dalszej przyszłości. Tymczasem warto zrozumieć, że po prostu mówią to ludzie o bardzo ograniczonych umysłach. Ludzie, którzy zatrzymali się na progu wolności negatywnej, którzy traktują, przepraszam za określenie, wypuszczenie z klatki jako w pełni satysfakcjonującą wolność. Tymczasem powiem, no może tak bardzo obrazowo, nie satysfakcjonuje mnie wypuszczenie z klatki. Ja chcę zamieszkać w domu, w którym będę czuł się wolnym. Dopiero tam będę rzeczywiście czuł i przeżywał swoją wolność. I taką wolność w domu, który jest zbudowany na przymierzu z Bogiem, proponował nam wszystkim Jan Paweł II i w jakimś sensie wciąż nam proponuje.
Księże profesorze, człowiek jako podmiot w relacji do prawdy, w relacji do tej prawdziwej wolności. Może niektórzy się bardzo gniewają, oburzają, kiedy wielu z nas do dzisiaj mówi: wcale nie odzyskaliśmy wolności po roku 89, a myślę, ostatnia debata i głosowania w Sejmie są najlepszym tego dowodem, bo tam, gdzie pozwala się zabijać narodzone dziecko, to jest najlepszy dowód, że nie jesteśmy jeszcze ludźmi, którzy odkryli tę wolność, jaką niejako w nas umieścił sam Pan Bóg. Może już kończąc tę część, bo chcemy już zaprosić naszych też słuchaczy, czyli naszych studentów, do tego, by mogli też z profesorem naszym, księdzem profesorem, porozmawiać, podyskutować. Może jeszcze przypomnijmy te słowa, które zresztą nie ukrywam, że wybrał ksiądz profesor. Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, które wypowiedział z okazji ważnej rocznicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Może posłuchajmy tych słów, które dadzą nam dużo światła.
Innym warunkiem zdrowego rozwoju nauki, na który chciałem zwrócić uwagę, jest integralna koncepcja osoby ludzkiej. Wielki spór o człowieka u nas w Polsce wcale się nie zakończy wraz z upadkiem ideologii marksistowskiej. Spór o człowieka trwa w dalszym ciągu, a pod pewnym względem nawet się nasili. Formy degradacji osoby ludzkiej oraz wartości życia ludzkiego stały się bardzo subtelne, a tym samym bardziej niebezpieczne. Potrzeba dziś wielkiej czujności w tej dziedzinie. Otwiera się tutaj szerokie pole działania właśnie dla uniwersytetów, dla ludzi nauki. Zdeformowana lub niepełna wizja człowieka sprawia, iż nauka przemienia się łatwo z dobrodziejstwa w poważne dla człowieka zagrożenie. Rozwój współczesnych badań naukowych w pełni potwierdza te obawy. Człowiek z podmiotu i celu staje się dzisiaj nierzadko przedmiotem lub wręcz surowce. Wystarczy wspomnieć o eksperymentach inżynierii genetycznej, które budzą wielkie nadzieje, ale równocześnie także i niemałe obawy o przyszłość rodzaju ludzkiego. Zaiste prorocze były te słowa Vaticanum Secundum, do których często się odwołuję w spotkaniach ze światem nauki. epoka nasza, bardziej niż czasy ubiegłe, potrzebuje mądrości. Takiej mądrości, która by wszystkie rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa, czyniła bardziej ludzkim. Przyszłym losom świata grozi bowiem niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi. Oto wielkie wyzwanie, jakie w sferze badawczej i dydaktycznej staje dzisiaj przed szkołami wyższymi. Formowanie ludzi nie tylko kompetentnych w swej specjalizacji, czasem wąskiej, bogatych w encyklopedyczną wiedzę, ale nade wszystko autentyczną mądrość. Tylko tak uformowani będą oni mogli wziąć na swe barki odpowiedzialność za przyszłość Polski, Europy i świata.
Myślę, że właściwie trudno skomentować, świeże profesorze, tych słów, ale my chcemy się też zatrzymać i oczywiście zapraszamy za chwilę też naszych słuchaczy, widzów telewizji i Trwam, aby czynić tę wspólną refleksję. Ojciec Święty podkreślił, spór o człowieka trwa. Czy moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, walka o człowieka trwa? I też dzisiaj, kiedy w Polsce, w całym świecie rozmawiamy o tym zagrożeniu, które jest, bo już od przedszkoli próbuje się formować ludzi niekoniecznie w tym kierunku, który prowadzi do mądrości.
Ta walka się nasila faktycznie i to przemówienie mogłoby tutaj stanowić wręcz przedmiot osobnej jakiejś analizy, ale zwróćmy uwagę na trzy takie elementy, bardzo krótko. Ten spór toczy się w obszarze biotechnologii i mówiąc konkretnie w naszych realiach wokół in vitro. Człowiek jest tutaj traktowany no właśnie jako produkt. Mówimy o sztucznej reprodukcji in vitro. Niezależnie jakkolwiek będziemy to nazywali absurdalnie leczeniem niepłodności, to jest sztuczna reprodukcja. A więc reprodukowanie człowieka, potraktowanie go w sposób przedmiotowy. Druga kwestia. Mamy dzisiaj gender studies wprowadzane na uniwersytety, ale wprowadzane także do przedszkoli i szkół elementy ideologii gender, która w sposób manichejski traktuje człowieka, w sposób dualistyczny, traktując człowieka jako jakąś istotę zupełnie nieokreśloną i ciało ludzkie i seksualność jest traktowana jako pewna zewnętrzna powłoka, która jest określana przez systemy kulturowe, społeczne, pewne stereotypy. Mogę to ciało z siebie zdjąć, zamienić je, mogę dowolnie nim manipulować. I trzecia sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, problem szkół i nauki. Jesteśmy świadkami też bardzo ciekawych debat, w których odmawia się, czy rozdziela się, powiedzmy, kompetencje naukowe od człowieczeństwa. Więc ja jako na przykład fizyk zajmujący się aerodynamiką, czy zajmujący się fizyką silnika lotniczego, mogę ewentualnie wyrażać swoje opinie na temat katastrofy smoleńskiej jako prywatna osoba, jako człowiek. Ale jeżeli ja podpiszę się pod swoim nazwiskiem, że jestem afiliowany do danej uczelni, to już wywołuje to natychmiast alergiczne reakcje władz tej uczelni, ponieważ nadużyłem tutaj swoich kompetencji, naraziłem być może po prostu tę uczelnię na coś. To pokazuje, że istnieje bardzo charakterystyczny rozdźwięk między wiedzą a formacją, między nauką upolitycznioną niejednokrotnie, a człowieczeństwem. Dlatego, no przepraszam bardzo, że tak może powiem, ale Bogu dziękujmy za naszą szkołę, która jest jedną, najdelikatniej mówiąc, bardzo nielicznych instytucji edukacyjnych, która ma charakter integrujący człowieczeństwo, która ma charakter nie tylko edukujący, ale także formacyjny.
Właśnie dlatego w ostatni czwartek, przedwczoraj, udaliśmy się też na początku roku akademickiego do Kalisza, do Sanktuarium Świętej Rodziny, Świętego Józefa, aby sobie przypomnieć, że nie liczy się tylko kompetencja, wiedza, ale liczy się ta mądrość, która pochodzi właśnie z naśladowania tych wzorców, jakie odnajdujemy w Maryi i Świętym Józefie. Księże profesorze, myślę, że odbierając telefony, będziemy mogli dalej rozwijać ten temat sporu o człowieka. Bardzo prosimy, bo zdaje się, jest już telefon.
Halo?
Tak, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Zbigniew z Warszawy.
Witamy.
Chciałem powitać ojca rektora. Chciałem powitać profesora prelegenta. I mam następujące pytanie. Mówimy o sporze o człowieku, ale ja chciałbym dodać o sporze o człowieku tworzącego rodzinę. Czy mógłby pan profesor tutaj wypowiedzieć się na ten temat rozszerzony nieco? Człowieka i rodzina.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Ono rzeczywiście ukonkretnia bardzo mocno całą tę dyskusję, ale obawiam się, że nie starczyłoby czasu, żeby wymienić tutaj nawet zasadnicze linie tego sporu. Jednak spróbuję tak bardzo krótko powiedzieć. Problem polega na tym, że klasyczna, nie tylko chrześcijańska, zauważmy, ale czysto naturalna koncepcja małżeństwa i wyrastającego z tego małżeństwa rodziny jest oparta na relacji mężczyzny i kobiety, na związku mężczyzny i kobiety, na instytucji małżeństwa. Dzisiaj ta instytucja małżeństwa jest podważana. Wiemy, że mamy do czynienia po pierwsze z redefiniowaniem samego małżeństwa, więc małżeństwo jest dowolnym związkiem partnerskim. Tworzy się nowe modele i lansuje się nowe modele pseudomałżeńskie, które zyskują status małżeński, zyskują pewne przywileje. W tym wszystkim zostaje w sposób bardzo szczególny, bardzo konkretny pokrzywdzone dziecko. Dlatego, że ono zostaje tutaj, jeżeli w ogóle się ma szansę pojawić w tej rodzinie, to albo jako przedmiot manipulacji biotechnologicznej, albo jako przedmiot, no powiedzmy, powiem tak brutalnie, przedmiot adopcji. Dlatego, że w tym wypadku, jeżeli nawet by się dokonała tutaj adopcja, czy jest postulowana adopcja, to nie jest ona traktowana jako dar dla tego dziecka i jego ocalenie, ale jako zaspokojenie egoistycznej żądzy posiadania dziecka przez partnerów w danym związku. Mamy do czynienia z ogromnymi konsekwencjami tego redefiniowania, bo jeżeli zostaje rozbita koncepcja małżeństwa jako wspólnoty życia i miłości, miłość zostaje zastąpiona użyciem. Przekaz życia zostaje zastąpiony reprodukcją biotechnologiczną. No to wówczas mamy tutaj do czynienia z ogromnymi konsekwencjami, ale to jest temat na osobne spotkanie i myślę, że jeszcze w ramach naszego cyklu spotkań do tematu małżeństwa i rodziny dojdziemy.
No myślę, że w tym pytaniu, które postawił pan Zbigniew z Warszawy, myślę też, to jest jakby odpowiedź na to, co też ksiądz profesor już powiedział. I kiedy jest mowa o wolności, to tak naprawdę człowiek się realizuje poprzez dar. Gdzie się może zrealizować? Tak naprawdę zaczyna się realizować we wspólnocie rodziny. I
tak,
to jest taki zamysł Pana Boga, że poza rodziną trudno, żeby się człowiek nauczył być darem radosnym w całej wolności, prawda?
Tak jest. To jest bardzo konkretna ilustracja tej prawdy.
Odbierzmy następny telefon. Telewizja Trwa. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże obu księżom. Ja chciałbym się odnieść do tego, powiedzmy, poglądu zwolenników takiego patrzenia na człowieka, że człowiek jest zbiorowiskiem komórek, przedmiotowego traktowania człowieka, że jest materiałem biologicznym. Jeśli by tak rzeczywiście człowieka traktować, to zwolennicy tego poglądu w jakimś momencie sobie sami zaprzeczają, bo odnosząc się do sfery, powiedzmy, rozwoju człowieka, mówią, że to, co się dzieje w czasie życia płodowego, bardzo ma duży wpływ na rozwój, powiedzmy, człowieka w późniejszych latach. Więc jeśli człowiek byłby tylko, powiedzmy, komórkami, to przecież te komórki są w ciągłym ruchu, jedne obumierają, drugie się rodzą. I jeśli mózg jest również, powiedzmy, komórkowy, no to gdzie ten zapis wobec tego zostaje dokonany, który się dzieje, powiedzmy, w okresie życia płodowego? Jednak jest jakieś inne miejsce, gdzie ten zapis się dokonuje. I mi bardziej jednak odpowiada to, co mi mówi moja wiara, że człowiek ma w sobie to, co ksiądz profesor nazwał to tajemne sanktuarium, do którego możemy wchodzić, prawda? A nawet powiedziałbym, że może nawet nie wypada wchodzić, bo jest to miejsce święte. Bardziej by, powiedzmy, mi odpowiadało to, że stanąć na progu tej świątyni, tak jak to było tam z Mojżeszem, żeby też nie wchodził na to miejsce, bo albo żeby zdjął buty. Więc to jest coś, co po prostu czyni człowieka wartościowym. A tylko komórka to jest wielkie ubóstwo. To tyle. Mojej refleksji. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za tę refleksję. Ona porusza dwa bardzo istotne, przynajmniej dwa bardzo istotne tematy. Rzeczywiście, no właśnie, nie musimy się tutaj z panem Pawłem przekonywać co do tego, że radykalnym uproszczeniem jest traktowanie człowieka jako zbioru komórek na jakimkolwiek etapie jego rozwoju. W ubiegłym roku w Poznaniu, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, odbyła się kolejna sesja z cyklu Dwóch Głos Nauki. Z jednej strony dwóch biologów, genetyków, embriologów, z drugiej strony dwóch bioetyków, teologów, filozofów. I co było rzeczą ciekawą, właśnie ta strona empiryczna podkreślała, że dla biologów, dla genetyka, dla biologa, dla embriologa nie ma problemu z pytaniem, kiedy rozpoczyna się, z odpowiedzią na pytanie, kiedy rozpoczyna się życie ludzkie. Dla nich sprawa jest jasna. Od momentu zapłodnienia mamy do czynienia z nowym organizmem. Z nowym organizmem, który jest biologicznie jasno określony. To jest istota ludzka, to jest człowiek. Natomiast komplikacje rozpoczynają się ze strony, powiedzmy, filozofów, antropologów filozoficznych, którzy zaczynają tutaj tworzyć różnego rodzaju dziwne podziały i dywersyfikacje, które są faktycznie ogromnie niekonsekwentne. Dlatego, że jeżeli przyjmiemy właśnie jakiekolwiek kryterium, które miałoby uczłowieczać tę istotę, no to właśnie jest pytanie, dlaczego właśnie takie, a nie inne kryterium? Jedni mówią rozwój mózgu, inni mówią moment uzyskania świadomości, jeszcze inni mówią moment wzrokowego kontaktu dziecka z matką. Można te kryteria tworzyć wielorako, ale to są wszystko kryteria bardzo subiektywne i one nie wytrzymują racjonalnej krytyki. Więc pogląd odmawiający człowieczeństwa dziecku poczętemu jest poglądem absolutnie irracjonalnym, absolutnie aempirycznym, absolutnie nie liczącym się z danymi genetyki, embriologii czy morfologii. To jest jedna sprawa, ale chcę zwrócić uwagę na drugą część też pańskiej wypowiedzi, kiedy pan mówił o tym dotykaniu tajemnicy. To jest przepiękne słowo i przepiękna prawda, którą pan tutaj przypomina. Kiedy mówimy o człowieku, obojętnie, czy mówimy ogólnie, czy mówimy właśnie w pewnych szczegółach, pamiętajmy, że dotykamy tajemnicy człowieka, że człowiek jest tajemnicą, że przy wszystkich naszych wglądach w człowieczeństwo, przy całej wiwisekcji, której dokonujemy w stosunku do pojęcia człowiek, pozostaje on zawsze w dużej mierze tajemnicą.
Odbierzmy następny telefon. Prosimy bardzo, telewizja Trwam, Radio Maryja.
Halo.
Jesteśmy już na antenie. Prosimy bardzo.
Halo?
Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza profesora. I chciałbym powiedzieć właśnie na temat podmiotu człowieka. Ja ostatnio, pani urzędniczka z MOPS-u z Pruszkowa, zastosowała wobec mnie artykuł 29, ponieważ chodzę do przychodni psychiatrycznej i tam biorę proszki, no i te proszki biorę i proszki uważam, że mi pomagają i wszystko w porządku. Natomiast pani urzędniczka z MOPS-u zastosowała wobec mnie artykuł 29, że wolno mnie bez mojego przyzwolenia zamknąć w zakładzie psychiatrycznym w Tworkach. Ja uważam, że to, co mówił ojciec, że człowiek jest podmiotem, jeżeli człowieka traktuje się jako przedmiot, wtedy można człowiekiem rzeczywiście manipulować. Użyto w tej sprawie wiele kłamstw, że ja na przykład nie płacę czynszu, że jestem zadłużony. No ja uważam, że w Polsce zadłużonych jest około 500 000 ludzi i jakoś nie są traktowani z artykułu 29, który ma prawo posadzić człowieka, zamknąć człowieka, zabrać mu wolność. proszę ojca, proszę pana profesora. I kłamano, tam powiedziano wtedy, że ja mam robaki w głowie, że nie płacę czynszu, że jestem zadłużony. To nie są wiarygodne rzeczy, bo to są wszystko kłamstwa. Ja bym prosił o odpowiedź księdza profesora na ten artykuł 29, który pozwala człowieka zamknąć w układzie psychiatrycznym bez jego wiedzy i tak dalej. I że można z człowiekiem manipulować i zrobić z niego na przykład człowieka, który nikomu w życiu nie przeszkadza, nikomu w życiu nie szkodzi, nikomu nie ubliża. I że można z człowiekiem takie rzeczy wyrabiać na podstawie kłamstw pani urzędniczki z MOPS-u.
Dziękujemy panie Aleksandrze. Prosimy o komentarz.
No cóż, jesteśmy tutaj świadkami no bardzo, bardzo tragicznej, dramatycznej historii, którą przed chwilą wysłuchaliśmy. Oczywiście nie znamy tutaj szczegółów, nie znamy wszystkich konkretów, ale w tej relacji, której usłyszeliśmy, rzeczywiście sprawa jest bardzo, bardzo dramatyczna. Wszelka próba ubezwłasnowolnienia człowieka, która dokonuje się właśnie w powiązaniu z orzeczeniem o jego niezdolności zdrowia psychicznego. Zauważmy, że to ubezwłasnowolnienie plus orzeczenie o utracie zdrowia psychicznego to jest system, z którym mieliśmy wielokrotnie do czynienia w minionej epoce, który pokazywał klasyczną taką formę manipulacji człowiekiem. Nie sposób, żebyśmy tutaj z tego miejsca i w tym momencie coś więcej powiedzieli, poza tym, że taka metoda jest oczywiście faktycznie niegodziwa i niegodna człowieka. Natomiast myślę, że być może ktoś z naszych słuchaczy czy widzów będzie mógł, mieszkając w Pruszkowie czy mając właśnie jakieś możliwości zapoznania się, interwencji i pomocy, będzie mógł zareagować konkretnym gestem zapoznania się z tą sprawą i gestem solidarności.
Bierzmy może już ostatni telefon, ponieważ powoli czas naszego wykładu w szkole Jana Pawła II z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem dobiega końca. Wykorzystajmy ten czas. Bardzo prosimy. Jesteśmy już na antenie. Bardzo prosimy.
Tak.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Dorota z Małopolski. Witam księdza profesora i ojca prowadzącego. Chciałam powiedzieć taką sprawę. Chodzi o odpowiedzialność naszych posłów, naszej władzy, odpowiedzialność wobec Kościoła, bo wielu z nich deklaruje się jako katolicy. Pamiętamy, że posłowie z partii PO brali kilka razy udział w rekolekcjach, a udział w rekolekcjach to jest nie tylko wysłuchanie kazań, ale również sakrament pokuty. I jak to się ma w odniesieniu do ustaw, które uchwalają, bądź też nie dopuszczają do uchwalenia? W ubiegłym roku z 40 posłów PO deklarowało, znaczy 40 posłów deklarowało tą ustawę odnośnie ochrony życia dzieci poczętych chorych, a po wysłuchaniu reprymendy u pana premiera wycofało się, zostało ich 14. W tym roku ten projekt podpisany przez 450 tysięcy naszych obywateli upadł. Są przecież kary kościelne typu ekskomunika. Czy ci posłowie, jeżeli popadają w kolizję ze swoim sumieniem, nie mają obowiązek, jeżeli nie są w stanie przeforsować pewnych ustaw, porzucić swoje stanowisko, nieraz dosyć intratne w Sejmie, i pracować na umowę śmieciową, tak jak pracuje wiele obywateli. Ja tu przypomnę wspomnianą już przez księdza profesora encyklikę Evangelium Vitae, gdzie było powiedziane w punkcie 73, jak dobrze pamiętam, że jeżeli wprowadza się ustawę, która polepsza dotychczasową sytuację, to może poseł na nią głosować. Oczywiście ustawa, która dopuszcza aborcję tylko w trzech przypadkach, obowiązująca od 1993 roku, jest naprawdę jakimś postępem, tak to odbieramy, w stosunku do okropnej ustawy z 1956 roku, która dopuszczała aborcję na życzenie. Ale weźmy też pod uwagę, że mimo, że bardzo dobrze wypadamy w statystykach, jeżeli chodzi o Europę, czy o inne kraje, czy o Stany Zjednoczone, że u nas zabija się tylko około 600 do 700 dzieci nienarodzonych, a gdzie indziej jest to kilka czy kilkanaście tysięcy rocznie, to nie uważam, że jest powód, aby się tym cieszyć. Bo jeżeli poseł podpisuje się pod ustawą...
Pani Doroto, kończy się już na program. Proszę, bardzo mi przykro, ale musimy już konkludować. Może pani skonkludować swoją wypowiedź i jeszcze krótki komentarz księdza profesora.
I też tylko o to, że przecież na przykład pan prezydent, który się deklaruje jako wierzący katolik, któremu nikt nie odmówił Komunii Świętej nawet przy uroczystościach transmitowanych przez telewizję, to wiadomo, że jest za ustawą antyaborcyjną, znaczy w obecnej postaci, i nie zgadza się o rozszerzenie jej na dzieci chore, znaczy żeby to życie dzieci chorych, zwłaszcza na zespół Downa, było chronione. Że również pan prezydent wypowiadał się w sprawie in vitro, znamy jego stanowisko.
Tak jest, przepraszam, jeżeli mogę włączyć się tutaj w pani głos, który jest nam tutaj obecnym na pewno bardzo bliski. Powiedziałbym jednym zdaniem, bo to jest temat oczywiście ogromny, który być może też będzie kiedyś przez nas tutaj jeszcze podjęty, związany z ochroną życia ludzkiego, ale powiedziałbym najkrócej jednym zdaniem, trzeba bardziej Boga słuchać niż ludzi. I niezależnie od tego, jakie są koniunktury polityczne, jaka jest dyscyplina partyjna, apelowałbym do wszystkich tych, którzy zabierają głos publicznie w tych sprawach, słowami Pisma Świętego, trzeba bardziej Boga słuchać niż ludzi. Miejmy po prostu odwagę żyć w prawdzie, a wtedy będziemy faktycznie ludźmi wolnymi.
Księże profesorze, już na zakończenie dzisiejszego wykładu w ramach szkoły Jana Pawła II, spór o człowieka. Ostatnio byliśmy świadkami, że właśnie bronić na przykład życie, że jest kwestią tylko religijną. Co więcej, niektórzy, szczególnie lewa strona, nazywa to, że to jest ideologia. Czy spór o człowieka to jest tylko z racji wiary? Z racji Ewangelii, czy jest tutaj coś o wiele szerszego i głębszego?
Myślę, że bardzo dobrze, że mogliśmy dzisiaj wysłuchać wspaniałego wykładu Ojca Świętego Jana Pawła II na Kulu, który wychodząc z tekstu biblijnego poddał go pewnej analizie antropologiczno-kulturowej. Zauważmy, Ojciec Święty nie mówił tam ani o akcie stworzenia, nie mówił o Bogu jako stwórcy, ale mówił o pewnych treściach zawartych w tym opisie. Pokazywał, że to, co my ujmujemy językiem religijnym, ma charakter uniwersalny, ma charakter ponadczasowy. I kiedy mówimy o godności człowieczeństwa, kiedy mówimy o wartości życia, to nie jest to tylko domena wiary. Człowiek zarówno wierzący, jak i niewierzący jest stworzony przez Boga. Osoba ludzka, zarówno wyznająca wiarę, jak i niewyznająca tej wiary, jest osobą, która jest podmiotem pośród przedmiotów, bo tak tego chciał Bóg, niezależnie czy uznają to ludzie niewierzący, czy nie. Jeżeli my występujemy w obronie godności człowieka, w obronie wartości ludzkiego życia, to występujemy zarówno w obronie swojej, jak i naszych sióstr i braci, którzy są niewierzący. I prosimy jedynie ich o to, aby nie utrudniali nam tego, co jest zgodne nie tylko z naszą wiarą, ale co jest zgodne z naturalnym porządkiem ludzkiego rozumu.
Myślę, że chcemy być zachęceni do tego, by nade wszystko poprzez świadectwo naszego życia mówić o pięknym powołaniu bycia człowiekiem według tego Bożego zamysłu, a w kontekście walki, kiedy są takie kobiety, które rzekomo walczą o to, by mogły zabijać swoje dzieci w łonie Myślę, niech przykładem chociażby będzie święta Beretta Molla, która właśnie umiała oddać swoje życie, aby życie jej córeczki dzisiaj mogło być niejako hymnem uwielbienia Boga Stwórcy i wspaniałych rodziców, którzy wszystko oddali dla swoich dzieci, dla swojej córki. Księże profesorze, to już piąty wykład, który dobiegł końca w szkole Jana Pawła II. Bardzo dziękujemy za przybycie do Torunia. Bardzo dziękujemy naszym studentom, czyli wszystkim w tej chwili słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji Trwam, którzy w tym wykładzie księdza profesora Pawła Bortkiewicza, Chrystusowca, uczestniczyli. Za miesiąc, proszę Państwa, ciąg dalszy. Już teraz gorąco zapraszamy, a dzisiaj życzymy miłego wieczoru, błogosławionego wieczoru. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.